Jarosław Klauzo, prezes Chojniczanki, jest gościem Radia Gdańsk. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Rozmawiamy po 5 porażkach pańskiego zespołu, po 5 porażkach właściwie zespołu do tej pory Tomasza Kafarskiego. To zwolnienie, do którego doszło we wtorek, nie jest zaskoczeniem. Natomiast to, co mnie zaskakuje, to pora. Tuż przed meczem ostatnim tej jesieni, przed meczem z GKS-em Tychy, tuż oczywiście w cudzysłowie, bo mówimy o 3 dniach. Dlaczego teraz? To mnie bardzo ciekawi.
No, dlatego teraz, bo stwierdziliśmy, że to jest jakby ostatnia szansa, ostatni mecz, w którym zmiana, nowy bodziec, nowy impuls może po prostu dać nam ewentualny sukces w postaci zapunktowania.
To oznacza, że już ta wiara w Tomasza Kafarskiego umarła przed tym spotkaniem, bo mówimy często o tym, że trenerom należy dać czas. Znamy też wyniki i wszystko, co działo się od początku października, ale jeżeli myślimy tylko o jednym meczu, o tym jednym impulsie, to ja czuję, że coś po prostu umarło w tych relacjach, nie wiem, czy między trenerem a zawodnikami, czy między panem a trenerem.
Mieliśmy taki plan, żeby podsumować sezon po zakończeniu rundy, czyli po meczu z Tychami. Natomiast wyniki zespołu, przede wszystkim wynik meczu w Katowicach, a właściwie postawa całego zespołu, pomysł na ten mecz, no, zmusiły nas niejako do podjęcia tej decyzji wcześniej i nie chcieliśmy już, żeby trener Kafarski prowadził ten ostatni mecz tak, żeby, no, brzydko mówiąc, poprowadził, tylko chcieliśmy zminimalizować według nas ryzyko i zwiększyć szanse na utrzymanie zespołu w pierwszej lidze. Jeżeli tutaj pytał pan o te kontakty, to jeżeli chodzi o mnie, o zarząd, to one były na bardzo przyzwoitym poziomie, natomiast zauważyliśmy, że pomiędzy sztabem a drużyną, no, były problemy na tej linii.
A jak wy w ogóle poza tymi właśnie problemami komunikacyjnymi diagnozujecie problemy sportowe? Mówimy o 5 porażkach, ale ja pamiętam, że przed tymi 5 porażkami był mecz z Wisłą Kraków. Świetne interwencje Mateusza Kuchty. Taka wygrana, no trudno ją nazwać historyczną, ale bardzo prestiżowa. Wygrana też z ŁKS-em, który dziś jest bardzo wysoko w tabeli. Co w takim razie nie działa, że zwłaszcza w tych meczach z bezpośrednimi rywalami w walce o utrzymanie Chojniczanka przegrywa?
No właśnie to w tej piłce jest najtrudniejsze, żeby znaleźć tą jedną diagnozę, tak? Jak wygrywamy mecz, to mimo czasami gorszej gry nas to cieszy i z Wisłą Kraków i z ŁKS-em ta gra nie była jakaś idealna, ale jakby wola walki, okoliczności dały nam zwycięstwo. Natomiast to nie można powiedzieć, że to była jakaś super gra. Z drugiej strony graliśmy z tak renomowanymi i dobrymi zespołami, że też, no, nie można oczekiwać, że my te zespoły będziemy dominować. Każda porażka, każdy mecz to jest inna historia i jak patrzyliśmy na mecze z Resowią, który powinniśmy w pierwszej połowie wygrywać 3-0, a go przegraliśmy. Potem graliśmy bardzo przyzwoite 30 minut z Arką i też go przegraliśmy w jakichś takich okolicznościach bramki samobójczej, kuriozalnej wręcz. No właśnie tutaj każdy mecz inna historia i Słonegan-Owikiem jest tracenie bardzo łatwo bramek. Na pewno linia obrony to był nasz słaby punkt.
Ale on był słaby ze względu na formę zawodników, czy ze względu na jakość?
Przede wszystkim mamy problem z kontuzjami, tak? Bardzo duży problem z kontuzjami od samego początku sezonu. Właściwie Damian Byrtek prawie rozegrał bodajże 2-3 mecze. Grolik, również nasz kapitan, miał problemy zdrowotne. Teraz Kapa ma problemy zdrowotne. Zawodnicy, którzy doszli jak Błyszko, też 2 miesiące był poza kadrą. Dopiero wystąpił w ostatnim meczu, więc tutaj myślę, że to nie jest problem samej jakości, natomiast ilość rotacji nie pomagała temu zespołowi, tej formacji w zgraniu.
A jeżeli chodzi o jakość zawodników, nie tylko defensywnych, potrzeba temu zespołowi nowych piłkarzy przed rundą wiosenną? Wy widzicie osoby, które już niekoniecznie chcielibyście widzieć właśnie w tej drugiej rundzie w swoim zespole?
My generalnie mieliśmy dość, albo można powiedzieć, zbyt dużą kadrę i na pewno tą kadrę będziemy chcieli, czy nawet będziemy musieli uszczuplić. Jak w każdym okienku, na pewno jakieś wzmocnienia się przydadzą, ale tutaj, no, przede wszystkim chłodna głowa, budżet, to będzie najważniejsze w tej sytuacji. No i oczywiście trener.
No właśnie, o nowym trenerze pewnie jeszcze za moment, ale wracając do Tomasza Kafarskiego, mówił w Radiu Weekend FM, że rozstajecie się w dobrych relacjach. I ja też słuchając wszystkich właściwie konferencji prasowych, czy to przedmeczowych, czy pomeczowych, miałem wrażenie, że sam Tomasz Kafarski przeczuwał, co się będzie działo. No nie trudno było się domyślić, patrząc na te wyniki. A jak wyglądało wasze pożegnanie? Już mówię tutaj konkretnie o relacjach pańskich z trenerem. Nie chodzi mi o szczegóły rozmowy, tylko powiedzmy o relacje i o zachowanie.
Tak jak powiedziałem, relacje były bardzo przyzwoite i zachowanie było bardzo dobre. No, trener to jest człowiek z klasą i tak się zachował. Oczywiście to nie jest miły moment ani dla trenera, tak samo dla mnie. To są bardzo trudne dni w klubie, kiedy takie decyzje się podejmuje i kiedy takie decyzje przedstawia się ludziom. No, trudno, żeby ktoś na to w jakiś radosny sposób reagował.
A jak zareagował Piotr Kieruzel, kiedy go pan poprosił o poprowadzenie pierwszego zespołu w tym jednym meczu?
Powiedział, że jest do dyspozycji.
Poszukiwania nowego szkoleniowca zaczęły się teraz, zaczęły się nieco wcześniej?
Nie, zaczęły się dzisiaj.
Nie pytam konkretne nazwisko, ale zastanawiam się, czy macie model, czy profil trenera, czy sposób gry, który chcielibyście, żeby, tak powiedzmy, ładnie zaimplementował w zespole?
Jedno to jest do szukania pod jakiś system gry, pod zawodników, których mamy. Drugie to jest to, co no, będzie na rynku. Tak? W tej chwili wydaje mi się, że ten wybór bardzo ciekawych trenerów jest bardzo duży. Natomiast no, nie wiemy, jakie ci trenerzy mają plany, bo niektórzy, którzy są na naszych listach, albo pracują w jakimś klubie, albo są związani kontraktem z klubem, nie pracując już, i tutaj będą zależały też kwestie te techniczne, czy będą mogli, będą chcieli rozwiązać. A tam, gdzie są wolni trenerzy, bo też takowi są w orbicie naszych zainteresowań, no czy będą zainteresowani, i znowu ostatnia rzecz, czy będzie nas na nich po prostu stać.
No właśnie, ta ostatnia kwestia, czy was będzie stać, bo Tomasz Kafarski, jego umowa cały czas jest ważna z klubem, nie została rozwiązana za porozumienie stron czy w jakikolwiek sposób, tylko został zwolniony ze stanowiska, ale nie z kontraktu.
Trener ma dalej ważny kontrakt i został zwolniony ze świadczenia pracy.
Wracając do tego, czy was będzie stać, te możliwości są konkretne, dają wam pewien komfort, czy będzie troszeczkę się trzeba nagimnastykować?
Czy tu zawsze w takim małym klubie jak nasz, gdzie budżet oparty jest w 90% na prywatnych podmiotach, a wiadomo, jak w tej chwili wygląda sytuacja na rynku, no to u nas nigdy się nie przelewało i nic nie zapowiada się, że będzie się przelewało, więc my będziemy musieli przede wszystkim uwolnić środki, żeby tutaj było nas stać, żebyśmy też no, nie powodowali jakichś perturbacji związanych z ewentualnym długiem. Tak?
To jeszcze na koniec zapytam o cele na ten sezon. Tylko utrzymanie i utrzymanie za wszelką cenę, czy powiedzmy jakość gry, styl gry ma dla pana jakiekolwiek znaczenie?
Znaczy, wiadomo, że w tej sytuacji zawsze punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Inaczej pewnie ta odpowiedź byłaby na pewno inna przed sezonem, bo powiem szczerze, że w najczarniejszych snach nie myślałem, że my w tych 5 meczach nie zapunktujemy. Nic nie za wszelką cenę, natomiast no, ta decyzja i to działanie pokazuje, że chcemy wykorzystać każdy moment i nie zostawiamy tego meczu z Tychami jakby losowi, tylko no, staramy się stworzyć takie warunki, które podniosą nam szansę na zdobycie punktów.
Jarosław Klauzo, prezes Chojniczanki, był gościem Radia Gdańsk. Bardzo dziękuję, panie prezesie.
Dziękuję bardzo.